Liberalizm ery internetu. 17 listopada 2009:00. Brak kultury kooperacji i wzajemnego zaufania uniemożliwia naszym firmom przystosowanie się do liberalizmu ery internetu, który słowo konkurencja zastąpił słowami współpraca i samoorganizacja. Aktualny kryzys zainicjował krucjatę przeciwko liberalizmowi ekonomicznemu. Kontrolować, reglamentować, karać, ograniczyć samowolę rynków. Tego typu określenia padają z ust prezydentów najbogatszych krajów świata. Ten lewicowy, wręcz lewacki, dyskurs polityczny jest całkowicie sprzeczny z podstawami funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego oraz z elementarnym doświadczeniem tysięcy firm, które w wyniku umasowienia dostępu do internetu muszą przystosować swoje funkcjonowanie do gospodarki ery informatyzacji i globalizacji. Internet zmienił konsumentów w tak zwany prosumentów, czyli aktywnych współuczestników procesu tworzenia produktu. W tych nowych warunkach przedsiębiorstwa zrozumiały, że to nie tylko konkurencja, lecz także umiejętność współpracy z innymi firmami oraz użytkownikami internetu jest kamieniem węgielnym liberalizmu ery informatyzacji. Dla firm i ich akcjonariuszy staje się powoli jasne, że w dobie internetu warunkiem przetrwania i rozwoju jest nie trzymanie w tajemnicy zasobów wiedzy patenty, tajemnica handlowa, przedsiębiorstwa, tylko ich przynajmniej częściowe upowszechnienie w celu jak najszybszego nawiązania współpracy z użytkownikami światowej pajęczyny, którzy interesują się daną dziedziną produkcji. Liberalni przedsiębiorcy wykorzystali stworzone w internecie specyficzne formy produkcji informatycznych towarów, która oparta jest na współpracy i jawności, a nie na konkurencji i tajemnicy handlowej. Liberalizm samo ogranicza się, redefiniując radykalnie pojęcie konkurencji i tajemnicy handlowej. W tym empirycznym, a nie ideologicznym zadaniu mogą mu przeszkodzić państwa, a przede wszystkim ich przywódcy, którzy w czasach kryzysu wprowadzają prawodawstwo ograniczające możliwość wymiany informacji w internecie oraz różnego rodzaju naprawiacze natury ludzkiej, dla których każdy żywiołowy proces ekonomiczny jest z definicji wrogiem NR1 postępu. Ostatnie 10 lat nie jest kryzysem liberalizmu, lecz wręcz przeciwnie, jednym z największych zwycięstw liberalnej doktryny, która udowodniła raz jeszcze, że wyrasta nie z ideologii, lecz realnych problemów, z którymi stykają się firmy w swym codziennym funkcjonowaniu na globalnym rynku. S. 157002 Globalna samoorganizacja. W jaki sposób liberalizm, a raczej przedsiębiorcy, dostosowali swoje działanie do zasad współpracy, samoorganizacji i partnerstwa, na których oparta jest produkcja oprogramowania informatycznego i portali obywatelskich. Od początku lat 70. wieku rozwój przemysłu komputerowego naznaczony był zaostrzającą się w miarę upływu czasu konkurencją między dwoma modelami informatyki, opartymi na całkowicie odmiennych zasadach prawnych, ekonomicznych i handlowych. Symbolem tego konfliktu są systemy operacyjne Windows, produkt Microsoftu, i Linux, oprogramowanie stworzone przez fińskiego studenta Linusa Torvaldsena. Pierwszy model opiera się na zasadzie prawa własności oprogramowania. Drugi natomiast pozwala wszystkim użytkownikom zmieniać oprogramowanie i następnie je rozpowszechniać. To umożliwia, po raz pierwszy w historii i gospodarki, realizację modelu darmowej produkcji, opartej na wspólnocie, współpracy i samoorganizacji, a nie hierarchii i zwierzchnictwie. Samoorganizujący się przy pomocy internetu jego użytkownicy i konsumenci dóbr informatycznych doprowadzili w bardzo krótkim czasie do upowszechnienia tzw. produkcji partnerskiej, inaczej nazywanej globalną współpracą, której przykładami są serwis społecznościowy MySpace, encyklopedia Wikipedia, system operacyjny Linux czy YouTube. Wszystkie narzędzia, dzięki którym możemy buszować po internecie, zostały zbudowane dzięki współpracy informatyków, którzy oddawali je społeczeństwu sieciowemu za darmo. To niesłychanie przyspieszyło rozprzestrzenienie się światowej pajęczyny. Produkcja partnerska oparta jest na czterech filarach: otwartość, partnerstwo, wspólnota zasobów, działanie na skalę globalną. Trzy pierwsze zasady są sprzeczne z funkcjonowaniem firmy w klasycznym XX wiecznym otoczeniu gospodarczym. Upowszechnienie internetu i zdumiewający przyrost mocy obliczeniowej domowych komputerów dokonały prawdziwej rewolucji. Uczestnictwa ponad 1,5 miliarda internautów stało się z dnia na dzień potencjalnymi producentami. S. 157003 Otwartość i kooperacja. Ekonomia konsumeryzmu zmienia się w ekonomię produceryzmu partycypującego, ponieważ internauci dysponują narzędziami dostarczanymi im darmowo przez firmy, na przykład Apple, zmieniającymi ich wytwórców. Tempo zmian i ciągle ewoluujące oraz coraz bardziej wyrafinowane wymagania klientów są tak znaczne, że firmy chcące zaspokoić zewnętrzne potrzeby nie mogą już polegać wyłącznie na własnych zasobach i relacjach z wypróbowanymi partnerami biznesowymi. Muszą umieć nawiązywać kontakty z internautami i nauczyć się współpracować z konkurentami, partnerami, klientami. Klienci pragną przede wszystkim coraz szybszego wprowadzania innowacji i chcą uczestniczyć w kontroli jej upowszechniania. Nie zgadzają się na narzucanie przez firmy standardów, które mogą być niezgodne ze standardami domowych komputerów. Przekonał się o tym ZWS, próbując narzucić swoim klientom korzystanie tylko z systemu Windows na swoim portalu internetowym. Internauci się zbuntowali i zmusili jedną z najpotężniejszych instytucji FII i Rzeczpospolitej do zainstalowania na swoim portalu systemu Linux, czyli zmusili ZWS do otwartości. Przez całe lata 80 i 90 potężne firmy informatyczne walczyły z systemami otwartymi. Domagały się wprowadzania patentów jako najpewniejszej ochrony zasobów firmowej wiedzy, by w końcu, pod wpływem użytkowników internetu, dla których wolność informacji jest paradygmatem ich kultury, zaniechać tej walki i masowo wprowadzać na rynek produkty oparte na systemie operacyjnym Linux. IBM, Sony, Motorola propagują ten darmowy system, a nawet uczestniczą w jego udoskonalaniu. Jednak prawdziwą rewolucją wprowadzoną przy produkcji systemu Linux jest zanik struktury nakazowo-hierarchicznej, którą zastąpiono horyzontalną współpracą między informatykami, biorącymi udział w pracach. Tę nową formę organizacji nazwano partnerstwem S.157004 Produkcja partnerska. Zasada partnerstwa jest stosowana na masową skalę w mediach, rozrywce, kulturze oraz na rynku oprogramowania. W ostatnich latach coraz częściej stosują ją też firmy produkujące dobra materialne, takie jak samochody, rowery, samoloty czy motocykle. Produkcja partnerska sprawdza się przede wszystkim w dziedzinie dóbr informacyjnych, ponieważ dobra te łatwo podzielić na szereg podzespołów programów, zwanych modułami, które następnie można złożyć w finalny produkt. Jeżeli dobra materialne będzie się projektować tak, by składały się z wielu wymiennych części, które z łatwością można zamienić bez szkody dla funkcjonowania całego produktu, to wtedy luźno powiązani ze sobą dostawcy mogą zająć się projektowaniem i produkcją komponentów, z których złożony jest produkt finalny. Tak naprawdę Boeing 757 to pewna liczba podzespołów latających razem w zwartym szyku, stwierdził Pilcondit, były dyrektor fabryki Boeinga. W odniesieniu do następnej generacji samolotów brzmi to jeszcze prawdziwiej, bowiem są one budowane na zasadach przypominających środowisko programistów Linuxa. W przeszłości partnerzy i dostawcy dopiero w końcowej fazie projektowania włączali się w pracę zespołu Boeinga opracowującego specyfikacje techniczne poszczególnych komponentów. Dzisiaj projektowanie komponentów polega na przekazaniu tego zadania właśnie dostawcom, którzy wykonują tę pracę znacznie efektywniej, gdyż od początku są angażowani w tworzenie zespołu opracowującego nowy model Boeinga. Ponadto znają o wiele lepiej funkcjonowanie swoich fabryk, ich zalety i mankamenty. Ten sposób konstruowania samolotu przypomina składanie zabawki z klocków Lego. Do udziału w pracach nad budową nowego modelu zaproszono nawet pasażerów, dla których otwarto internetowy portal, służący do zgłaszania sugestii i w wyposażeniu wnętrza, wyglądzi wyposażenia i tym podobne. Nowy sposób produkcji zakłada, że firma Boeing przekazuje dostawcom swoją wiedzę, a nawet tajemnice handlowe i niektóre patenty. W takiej sytuacji powstaje zasadnicze pytanie, jak określić formalne granice firmy, jak precyzyjnie określić, co powinno się znajdować w wewnętrznych strukturach firmy, a co poza nimi, co tak naprawdę jest jej najwartościowszym aktywem? Z jednej strony nie ulega wątpliwości, że firmy muszą strzec swojej intelektualnej własności o zasadniczym znaczeniu, na przykład dla Boeinga jest to wiedza na temat budowy skrzydeł samolotu. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że firmy nie mogą dzisiaj efektywnie współpracować, jeśli wszystko skrywają przed światem. Japońska firma Mitsubishi współpracuje ze swoim konkurentem, firmą Boeing, przy budowie samolotów z tak zwanych materiałów kompozytowych lżejszych od aluminium, mając nadzieję, że dzięki temu zdobędzie potrzebną wiedzę do samodzielnego konstruowania skrzydeł. Okazuje się, że największymi przeszkodami na drodze do efektywnej współpracy nie są problemy technologiczne, ale zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej. W produkcji partnerskiej coraz trudniej zdefiniować firmie, co jest jej najwartościowszym aktywem intelektualnym, ponieważ zatajanie jakichkolwiek informacji może doprowadzić do porażki całości projektu. Produkcja partnerska to umiejętność współpracy. Ta cecha jest paradygmatem kultury chińskiej. Właśnie tam, po złagodzeniu przepisów pod koniec XX wieku, prywatne firmy w krótkim czasie przejęły państwowe zakłady produkujące motocykle i w ciągu kilku lat, stosując metody produkcji partnerskiej, osiągnęły spektakularne sukcesy. W 1997 rok producenci z Chin sprzedali 10 miliony motocykli, w 2001-11,5 miliony, a w 2004-15 miliony maszyn. W 2005 rok eksport motocykli wyniósł 7 miliony sztuk. Chiński chińskie fabryki produkują motocykle na rynki Indii, Pakistanu, Wietnamu i powoli wypierają z rynku azjatyckiego swych japońskich mistrzów Hondę. Prawdą jest bowiem, że chiński sukces związany jest z imitacją i podrabianiem wzorców japońskich z jednoczesnym wprowadzeniem do produkcji oryginalnych zasad produkcji partnerskiej. W przeciwieństwie do Japończyków, Chińczycy podkreślają modułową architekturę motocykli, która pozwala licznym dostawcom na dołączanie składowych podsystemu, np. systemu hamowania, do standardowych interfejsów. W ten sposób zaawansowane projekty przedstawiane są w postaci ogólnych założeń, które umożliwiają dostawcom wprowadzanie zmian w komponentach, bez równoczesnego modyfikowania całej architektury. Specjaliści nazwali ten samoorganizujący się system projektowania i produkcji zdecentralizowaną modularyzacją. Jest rzeczą zdumiewającą, że wbrew przewidywaniom, iż taki zdecentralizowany system produkcji może prowadzić do chaosu, skutkuje on coraz wyższym stopniem specjalizacji i wydajności. To umożliwiło w ciągu 5 lat obniżenie ceny motocykla z 700 do 200 dolarów. S. 257 005 zauważyć zmiany. W czasach internetu chaos jest wydajny, hierarchiczny porządek nie. Produkcja partnerska jest w Polsce praktycznie poza kilkoma uniwersyteckimi środkami nieznana i niepraktykowana. Brak kultury kontraktu, brak wzajemnego zaufania i bezdyskusyjne propagowanie w środkach masowego przekazu przebrzmiałych dogmatów liberalnych z X i X wieku uniemożliwia przystosowanie się naszym firmom do liberalizmu ery internetu, który słowo konkurencja zastąpił słowami współpraca i samoorganizacja. Nasze, z każdym dniem coraz większe, opóźnienie cywilizacyjne wynika głównie z tego, że pod pojęciem liberalizmu rozumiemy i co gorsza praktykujemy zasady zarzucone już przez współczesnych przedsiębiorców, liberałów z krwi i kości, a nie dogmatyków, wspominających stare, dobre czasy. Liberalizm współczesny dokonał asymilacji swoich wczorajszych przeciwieństw, a w Polsce nawet tego nie zauważono.